Usiądźmy, bracia i siostry, witam was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcę się dzisiaj z wami podzielić tym, co Pan Jezus położył mi na serce jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, kiedy modliłem się. Bóg zadał mi pewne pytanie, które mnie zaniepokoiło, a również przez ten okres do dzisiaj rozważałem to. I to jest tytułem również mojej usługi. Chciałbym, abyśmy my wszyscy, moi kochani, dzisiaj uważnie słuchali, jeśli popełnia jakiś błąd, bo człowiek nie jest nieomylny, to mi wybaczcie, ale wierzę w to, że Bóg położył mi dziś na serce to, co w dzisiejszych czasach, w czasach ostatecznych jest bardzo istotne. Więc Bóg zadał mi takie pytanie. I to jest tytułem dzisiejszej mojej usługi. Jak sprawujesz swoje zbawienie? Przez wiarę czy wiedzę? Zastanówmy się nad tym pytaniem. Nurtowało mnie to jakiś czas, odrzucałem to, ale kiedy coraz to głębiej analizowałem tą rzecz, którą Bóg mi zadał, to jest różnica między wiarą a wiedzą. Chociaż w sumie one są bardzo do siebie podobne i bardzo ciężko jest to rozróżnić. Ja z tego miejsca chcę z całą mocą podkreślić, że nie chcę ani anulować, ani krytykować teologii, bo gdyby nie wiedza o Bogu, nie dowiedzielibyśmy się o niej. Nie wiedzielibyśmy. Ale Bóg upodobał sobie w prostej, przez głupie zwiastowanie, jak mówi Słowo Boże, objawić się nam. Przez głupie zwiastowanie. Bóg jest Bogiem posiadającym wszechwiedzę. Amen. Dzisiaj, kiedy rano tutaj jechałem, słyszałem, że naukowcy odkryli dzisiaj to, że komputer został stworzony w taki sam sposób, jak został nie stworzony, tylko powołany świat. Tak to jakiś tam ateista sobie powiedział. Aha. Nic powołało coś, nad czym prawie kilkaset lat głowili się uczeni w piśmie, uczeni naukowcy. Coś, co według dzisiejszego świata nie istnieje, samo się powołuje do istnienia, w co, wiecie, nie chce mi się za bardzo nawet wierzyć, ani nie chcę wiedzieć o tym, bo jest ten, który stworzył świat. Jest ten, który jest wszechpotężny i dla każdej koparki, dla każdego samochodu musi być konstruktor. Dla tak cudownie działającego świata również musi być ten, który to zaplanował, zaprojektował i słowem, i mocą słowa stworzył. Amen? Więc musimy rozróżnić wiedza albo wiara. Dlaczego upodobało się Bogu to, aby przez głupie zwiastowanie, przez wiarę dojść do poznania wszechpotężnego Boga? A jaka różnica jest między wiedzą a wiarą? Nurtowało mnie to wiele miesięcy. I chcę wam, moi bracia i moje siostry, dzisiaj powiedzieć to, co rozważałem. I to jest moje doświadczenie i chciałbym się dzisiaj z wami podzielić tym doświadczeniem. Będę mówił o dwóch stanach człowieczego wnętrza po nowonarodzeniu. Abyśmy tutaj, prawda, mogli rozróżnić, że ci, którzy nie pielgrzymują do Boga, mogą mieć różne filozofie, mogą być ateistami, chociaż gen wiary ma każde stworzenie ludzkie na ziemi. Ale niech to wybrzmi. Przez głupie zwiastowanie upodobało się Bogu, aby ci, którzy Go miłują, doszli do poznania prawdy. Amen? Jest to wyzwanie dla nas, ponieważ pierwsi rodzice, Ewa, spojrzała na owoc poznania dobra i zła i stwierdziła, że jest on co godny pożądania, aby zdobyć co? Wiedzę, rozum. I to, wiecie, w nieodnowionym, sercu cały czas funkcjonuje, a w odnowionym sercu wraca do nas jak bumerang, kiedy tylko kierujemy swój wzrok na świat. Kiedy patrzymy na świat, chcemy go kopiować, a to jest w nas. Dlatego tak wiele fragmentów w Słowie Bożym jest, co? Abyśmy krzyżowali swoje namiętności. Abyśmy zapierali się samych siebie. Abyśmy coś uznawali za, co? Za głupstwo, co jest w tym świecie ze względu na doniosłość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakaż to doniosłość? Kiedy to Izrael szukał tego, który został opisany w Słowie, który został zapowiedziany, którego oczekiwali, ta doniosłość Chrystusa, który się objawił 2000 lat temu, nie sprostała ich wymaganiom. Nie sprostała ich wymaganiom. Liczebnie tylko nieliczni i to jeszcze przez moc Ducha Świętego poznali Mesjasza. Czy coś się zmieniło? Czy dziś nie jest adekwatny czas, kiedy przyjście Pana Jezusa jest bliskie? W Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona, mówi Bóg, że to, co było, co znowu będzie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Pod słońcem. Wszystko nowe jest tam. Tam, gdzie oczekujemy naszego Pana. Jak sprawujesz swoje zbawienie? Przez wiarę czy wiedzę? Dwa fundamenty. Kiedy już uwierzyliśmy, to jeden fundament jest fundamentem, który jest Chrystus. I każdy baczy na nim, jak buduje. A drugi fundament obok niego chce założyć ktoś inny. Nasze ja, nasza pycha, wspomagana oczywiście przez tego, który wspomagał również pierwszych rodziców w ogrodzie Eden. Taka jest rzeczywistość. Dlatego Paweł w jednym z sformułowań przez Ducha Świętego powiedział: pilnuję się i co? I będę się pilnował, żeby czasem będąc zwiastunem dobrej niewiny nie zostać co? Potępiony. Więc widzimy, że ryzyko Paweł znał. To był wielce wykształcony faryzeusz. Według zakonu bez nagany. I teraz, kiedy byśmy otwarli Słowo Boże, bo będziemy się bez przerwy wspierać o Słowo Boże, w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, jest taki fragment. I 24 werset tegoż to 7 rozdziału rozpocznie naszą debatę na ten temat, rozważanie. I otwórzmy i będziemy czytać do 29. Są tu te dwa fundamenty, o których dzisiaj krótko będę mówił. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Amen. Słowa Chrystusa, zakon duchowy, zakon starotestamentowy, który jest dla nas również i odzwierciedleniem zakonu, co? Chrystusowego, bo on go nie anulował, ale wypełnił. Jest tam zawarty zakon moralny. I jeśli ten zakon moralny w Starym Testamencie przekraczasz, będziesz co? Będziesz pod zakonem. Zakon duchowy, zakon Chrystusa jest coś więcej. Ale pozostała nam, no niestety, stara natura. Ona pozostała, ponieważ Bóg wszystko dobrze uczynił, ale pozostawił nam również to, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, z czego nas Bóg łaskawie co w Jezusie wyciągnął. To nie jest na zasadzie stoliczku nakryj się. To jest na zasadzie zapierania się, na zasadzie doświadczeń. Na zasadzie bardzo przykrych niekiedy doświadczeń, a niekiedy dobrych doświadczeń. Ale jeśli to jest wszystko i to wszystko współdziała w Duchu Świętym i w mocy Chrystusa, to zobaczymy Pana. Amen? To będziemy z Nim wieczerzać. Wspaniała obietnica. A więc widzimy, że pierwszy fundament charakteryzuje się tym, że ci co? Wykonują słowo. Budują na opoce. I teraz przyjrzyjmy się drugiemu fundamentowi. Ale trochę cech tego pierwszego. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na czym? Na opoce. To pewnego rodzaju alegoria. Wiatr, burze, to przecież nasze życie. Miotane pożądliwościami naszymi, doświadczeniami, wichrami tego świata. Ale jest cudowna obietnica, ale dom ów co? Nie runął, bo był zbudowany na opoce. Amen. A zasadą opoki jest to, abyśmy wykonywali Jego słowo. To jest warunek pierwszy. To jest trudne, ponieważ nasz intelekt, nasz umysł, nasze doświadczenia, nasza wiedza będzie bez przerwy się temu sprzeciwiała, abyśmy o tym wiedzieli. A więc przyjrzyjmy się kolejnej rzeczy. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. A więc widzimy, że tyczy to również nie pogan, którzy gdzieś tam, prawda, w buszu australijskim czy, prawda, w puszczy amerykańskiej kłaniają się drzewku. Mają wiedzę, wiecie, nawet czasami większą niż my. Mają większą inteligencję, jak Amerykanie badali. Ponieważ kiedyby nam wszystkie zabawki odjęto XXI wieku, to oni przeżyją. My nie. Tak jesteśmy zależni już od tych, którzy kreują naszą rzeczywistość. Ale adrem. Którzy słuchają, a co? A nie wykonują. Te niewykonywanie, wiecie, Słowa Bożego dla tych, którzy uwierzyli. No, każdy mówi, wierzysz w słowo? Wierzę. Wykonujesz je i wtedy następuje taki piękny zwrot. Ale ja mam na ten temat inne zdanie. Wiecie, to jest po prostu tak, jakbyśmy wbijali gwóźdź w własne serce. Będę się starał na ten temat dzisiaj trochę powiedzieć. I nie wykonujesz tego słowa. Oczywiście do tego jest potrzebny intelekt i do tego jest potrzebna wiedza. Ponieważ Duch Święty przekonuje cię o czym? O prawdzie, o sądzie, o grzechu. Więc w pewnym momencie, dzień dobry, rozpoczyna się w nas walka. I Biblia mówi, prawda, że bój toczymy nie z ciałem i krwią. Że jeśli cię ciało prowadzi, to śmierć. Jeśli cię Duch Święty prowadzi, to żywot wieczny. Nie chcę dzisiaj tu cytować tych wersetów, ale poukładajmy sobie te puzzle Boże, tak jak Bóg nam chce w mocy Ducha swego to poukładać. Nieustanna walka. Są recepty, rano wstajesz, wszystko jest dobre, wszystko jest dobre, wszystko jest pożyteczne, ale nie wszystko co? Nie wszystko buduje. Wszystko jest dobre. Jeśli diabłu uda się w was i we mnie zasiać coś dobrego, co nie buduje, to wyrośnie w was korzeń zgorsznienia na 180%. Czy tak proste Słowo Boże może budować? Amen. I teraz, kiedy dalej czytamy, każdy, kto słucha tych słów, lecz nie wykonuje ich, porównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. I tutaj chcę powiedzieć tak, prawda, że no wiele razy upadamy. I wiele razy szukamy, nawet zmieniamy kościoły, zmieniamy zbory. Ale przy okazji musimy jedną rzecz wiedzieć, że diabeł będzie starał się wam zmienić Jezusa na innego. Patrz Koryntian. On jest taki sam, ale to jest falsyfikat. To jest kopia. To nie jest ten, dla którego pracuje Duch Święty. To jest ten, na którym pracuje ja, moje ego, moja pycha. i wytwarzam sobie bożka, który jest na moje usługi. Z tego miejsca i z innych miejsc na kazalnicy dzisiaj możemy oglądać różne nowalijki i różne sposoby zwiastowania, psychologię chrześcijańską, różne emocjonalne zachowania. Nie będę ich oceniał. Każdy ma własne emocje. Ale wierzę w to, co kiedyś z tego miejsca powiedziałem, bodajże 31 grudnia. Weźmijcie w Dziejach Apostolskich, co? Nie wasza to rzecz, ale weźmijcie Ducha Świętego. Z tego miejsca niejednokrotnie od tego czasu wybrzmiewa to. Jeśli chcesz wydać owoc, musisz umrzeć. Jeśli chcesz słyszeć głos Ducha Świętego, nie możesz słuchać głosu tego świata. I tak dalej, i tak dalej. Ale teraz w istocie rzeczy zobaczmy naród izraelski, do którego Jezus mówi. Jeden runie i upadek będzie wielki, inny po prostu się ostanie. Te same rzeczy, te same doświadczenia spotykają te dwie grupy. Ale jedna od drugiej różni się tym, że ten dom się ostanie, a ten runie. Jakie to powody, kiedy mają te same doświadczenia, jeden się ostoi, a drugi runie. Różnica jest wielka. Ci wykonują to, co Pan Jezus powiedział. Wykonują. Nie zastanawiają się w sposób naukowy nad tym, jakby to zmienić i dopasować dla siebie. Ale co? Wykonują, a tamci co? Słuchają i nie wykonują. I teraz, kiedy byśmy dalej czytali, zobaczmy. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. A więc widzimy, że Jezus nauczał. To nie chodzi o to, aby krytykować w tym momencie uczonych w Piśmie, aby krytykować naukę, teologię. Tylko oni, którzy mieli prawdę, którym był zapowiedziany Mesjasz, którzy mieli szkoły synagogalne, uczyli się Boga, zdumieli się tym, co Jezus im powiedział. To jeszcze by trzeba było wykonywać coś. Czy to były proste słowa? To nie wystarczy wiedzieć na ten temat, w ilu językach, jak ten wyraz wygląda, co on oznacza? Jeszcze wykonywanie? Taka mała, prosta rzecz? To by wystarczyło? A co na to nasi uczeni w Piśmie? A co na to nasi faryzeusze, saduceusze, którzy tak jak Słowo Boże w innym miejscu mówi, stwarzają pozory. Lud ich ceni. I tu nagle zdumienie. Ale Jezus w 29 wersecie mówi bardzo istotną, ważną sprawę, która rozróżnia uczonego w Piśmie, tego, który upada, od nauki, którą głoszą nawet i uczeni w Piśmie dzisiejsi. Ale oni się różnią. Ja to będę starał się później wykazać. I 29 werset mówi tak. Abym uczył je jako co? Moc mający, a nie jako ich, co uczeni w Piśmie. Ha! Mała, ale bardzo wielka, istotna różnica. Jezus uczył ich jako moc mający, a nie jako uczeni w Piśmie. I można by było powiedzieć, że Jezus był uczonym w Piśmie. Amen. I ci byli uczeni w Piśmie, a różnica była tylko w czym? Że ci uczyli z rozumu i z wiedzy, a Jezus głosił w mocy kogo? W mocy Ducha Świętego, w mocy Ojca. Amen. A więc każdy, który głosi w mocy Ojca, może to być ta według oceny świata naiwna Ewangelia, ona ma moc rozłamać twoje serce. Wiedza doprowadzi cię do upadku. Moi kochani, a więc przyjrzyjmy się fundamentowi tego domu, jakim jest wiara. Bo Bóg zadał mi to pytanie, czy pielgrzymuję w wierze, czy w wiedzy. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Jest tam pewno już wiele razy czytany, wiele znany fragment, ale on niech troszeczkę rozjaśni i niech nam troszkę wspomoże nas, doda otuchy, doda nadziei tym wszystkim, którzy dzisiaj mają do dyspozycji wiele nauczycieli, środki masowego przekazu, wiedzę potężną, przegląd ich wszystkich. No, uważam, że Duch Święty tego nie potrzebuje, bo Duch ma bezpośredni dostęp bez internetu do naszych serc. Amen. I teraz, moi kochani, 20 rozdział Ewangelii Jana, 27-31 werset. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palce swoje i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Amen. Jesteśmy w tej sytuacji, że nie widzimy. Pielgrzymujemy nie w oglądaniu, ale pielgrzymujemy w wierze. Nie chcę definicji, która jest w Hebrajczykach, cytować wiary, ale ojcem wiary jest Abraham. Powtórzę to jeszcze parę razy, ale również obłok, o którym będziemy mówić, to świadectwa tych, którzy co? Są świadectwami wiary, nie wiedzy. Świadectwami wiary. Przeczytajcie Hebrajczyków. Ich jest tam wymienione bardzo dużo. Bardzo różne mają doświadczenia. Ale oni kiedyś dla nas, jeśli tylko będziemy budować na fundamencie, którym jest Chrystus, będą nam przedstawieni. Amen. Będziemy z nimi się widzieli. W jaki sposób? No, wielu dzisiaj uczonych w piśmie XXI wieku, a w niebie będzie to, tamto, dyskoteki, tak? Mhm. W niebie będzie to, co ani oko, ani ucho nie widziało. Amen? Ani do naszego umysłu nie przyszło. A więc widzimy, że oni sobie opowiadają różne fajne rzeczy, które łechcą ucho, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. I kiedy, moi kochani, wiara, ona również musi się opierać na pewnych emocjonalnych rzeczach. I teraz tutaj jest świadectwo o Jezusie i wielu innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus, Chrystusem, że jest Chrystusem, Synem Boga, abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wierząc i mając żywot w czym? W Jego imieniu. Amen? Bardzo istotna cecha. W Jego imieniu. Nie w nauce, którą ja reprezentuję, ale w Jego imieniu mamy żywot, bo nie ma innego imienia danego pod niebem ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen? Nie musimy tu dywagować. Nie musimy naszego umysłu tutaj wykorzystywać. Mała, prosta rzecz. Jezus Chrystus. Do zapamiętania. Nic więcej. Nic więcej. I wierzyć w Niego. A zapytam się was i siebie samego, czy wielu innych cudów, niż tu są napisane, Jezus nie dokonał w naszym życiu? Amen? Amen. Po co coś innego? Coś gdybać? Jakże to się, Panie, może stać? Ewangelia Jana. Wracajmy do 6 rozdziału. Proste, znane nam słowa, ale bardzo często zakrywane mocą sił ciemności i mocą naszego intelektu. 6 rozdział, moi kochani, bez komentarza. I przeczytam proste słowa, znowu, różniące się drugi budynek od pierwszego. To jest również i wskazówka na możliwość wybudowania tego pierwszego fundamentu. Nie będę komentował, w jakiej sytuacji to Pan Jezus powiedział, bo wszyscy to znamy. 63 werset i 64. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowo, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Amen. Powtarza to, co buduje pierwszy fundament. Słowo, które do was powiedziałem, jest czym? Jest duchem i żywotem. A dlaczego jest duchem? Kiedyś Bogu zadałem takie pytanie. Bo tylko Duch Święty ożywia to słowo. Nie nasze widzimisię. A ile dzisiaj ludzi, co powołuje się, że tak mi powiedział Duch Święty. Potem z tego wynika, już nie będę komentował. Dopowiedzcie sobie sami. Słowo, które do was powiedziałem, jest duchem i żywotem. A to jest potwierdzone w Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi, ja idę do Ojca, co? Ale poślę wam Ducha Pocieszyciela, który was wprowadzi w co? We wszelką prawdę fundamentu, to jest mój dodatek. We wszelką prawdę mnie, który jestem waszym fundamentem i wasza budowla nie runie. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Ciekawe. To jest bardzo ciekawy fragment. My czasami tak przelatujemy przez niego, ale przypomnijmy sobie moc tych słów, które Jezus powiedział. Nie ci, którzy mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebios. Czyśmy w Twoim imieniu nie dokonywali cudów, nie wyganialiśmy demonów? A Jezus powiedział, co? Nie znam was, bo czynicie nieprawość, czynicie bezprawie. Królestwo Boże jest Królestwem Sprawiedliwości i Królestwo Sprawiedliwości, obojętne jaką jest, czy ludzkie, czy Boże, musi mieć miarę, którym jest prawo. Sprawiedliwość opiera się, to już będą wiedzieli prawnicy, opiera się zawsze o prawo. O Boże prawo. I mógłbym jeszcze wiele tych grup wymienić, którzy mniemali się wierzącymi albo byli wierzącymi, co wyklucza również i teologię raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bo moglibyśmy z Słowa Bożego wywieźć wiele rzeczy, które mówią o tych, że krzyżują powtórnie Chrystusa. I tak dalej, i tak dalej. Ale to nie dzisiejszy temat wykładu. Druga Samuela. Druga Samuela. Dwudziesty trzeci werset, 23 rozdział. Dwa do pięć. To jest taka reguła, wiecie, tego również, prawda, i naszej wiary. To są słowa Dawida, który był cielesnym, prawda, praojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest ten, którego serce podobało się Bogu. A więc zauważmy teraz i przyjrzyjmy się, co Dawid mówi, kiedy już przeżył życie. I mówi tak, pomimo to, że tutaj, prawda, z tego miejsca mogliśmy wiele słyszeć na temat Dawida, jak to upadł, jak to powstał i tak dalej. Ale przyjrzyjmy się, kiedy Dawid schyla się już ku swoim przodkom. Kiedy idzie tam na drugą stronę. Mówi tak. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest nad czym? Na języku moim. Amen. Czy to nie jest wykładnia tego, aby dobrze budować fundament, którym jest Jezus? Jakie słowo jest Twoje, kiedy budujesz? Twojej wiedzy albo słowo Boga jest na języku, kiedy budujesz tę niewidzialną budowlę? Ile ich jest ze słomy i z siana? A ile jest z drogocennych kamieni? A ile jest z tego, co się ostanie? przez ogień, jako przez to, co jest doświadczeniem? Bo Jezus chrzci nas ogniem. I rzekł Bóg Izraela, przemawia do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwy panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranka, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Halleluja. To są słowa naszego Króla, to są słowa naszego Pana. I te dwa porównania, że kiedy jest to na naszym języku, to niebo dla naszego życia jest bezchmurne. To deszcz Boża, to woda żywota wytryska i nawadnia nasze łąki, na których jesteśmy. Amen? Boże, czy ja muszę coś wymyślać? Panie mój Jezu, Ty wymyśliłeś wszystko. Bo nawet głupi nie skręci na Twoich drogach, jeśli będzie się trzymał Twojego słowa. Amen? Ale jeśli je będzie wykonywał. A to jest dla nas wielki problem. A to jest dla nas wielkie wyzwanie. My musimy pragnąć tych dwóch elementów. Czystego nieba nad nami, przez które widzimy chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ ci, którzy odchodzili, spojrzeli w niebo i co powiedział Szczepan? Amen. Widzę niebo otwarte i Pana mojego. A wszyscy zatkali uszy i dołożyli mu. Ale właśnie to jest to, co Dawid doznawał. Widział swojego Pana. Nie przeszkadzały mu burze, chmury życia. Ale widział również deszcz Boży, który padał i dawał życie. Przecież znamy to z naszego umysłu, że możemy sobie posiać piękne kwiaty w naszych ogrodach, ale jak nie będzie wody, to tak wzejdą, koniec. Nie ma. Czego pragniesz? Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Od 1 do 6 wersetu. I wszedł do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. No to, wiecie, przejedziemy się po tym łupiescy, prawda? Nie, ale Zacheusz, mąż bardzo bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Pragnął go widzieć. Z tego miejsca wielu omawiało to, co się wydarzyło w domu Zacheusza. Ja nie będę na ten temat mówił. Ale chcę powiedzieć, że co się stało w życiu Zacheusza, że on go pragnął widzieć. Jaki efekt w Zacheuszu wywołało to, że go widział. A więc czytajmy dalej. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód, wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł spiesznie, przyjął go z radością. Amen. To jest to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. Zacheusz przyjął Jezusa z czym? Z radością. Dlaczego wielu ludzi potyka się później, kiedy przyjmą Jezusa? Aha, bo wtedy zaczyna się kalkulacja. Tego ci nie wolno, ciebie nie wolno piwa pić, tobie nie wolno alkoholu pić. I diabeł mówi zakazy. Jakie? Wszystko mi wolno. Ja byłem alkoholikiem i mi było wszystko wolno, ale to mnie zniewoliło. Więc dlaczego sobie mam jednym piwem udowadniać moją wolność? Tym, co mnie zniewoliło. Może to jest głupie, ale prawie 38 lat nie dotykam tego, co mnie zniewoliło. W ogóle. Nie staram się nawet przez umysł tego sobie wytłumaczyć, bo mógłbym upaść. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Po co mi to? Ja przyjąłem Jezusa z radością, bo On uwolnił mnie z grzechów. On uwolnił mnie z moich nałogów. On uwolnił mnie ogólnie, można by było powiedzieć, z niewoli. Amen? No chyba każdy, kto się na nowo narodził, rozróżnia stan przed i stan po. Jeśli w tobie nie występuje radość, tylko smutek, teraz wszystko to zgubiłem. Wrócisz. Wrócisz do świata, wybudujesz sobie wiedzę, która cię usprawiedliwi i wybudujesz sobie Jezusa, który będzie na twój użytek, żebyś o tym wiedział. Ale jeśli przyjmiesz to, co Jezus tobie ofiarował z radością, to zrobisz tak jak Zajeusz. Połowę mojego majątku, co? Rozdam ubogim. Nie będziesz się zastanawiał nad grabieżą swojego majątku, bo w innym miejscu tak pisze. To były świadectwa wiary też, że z radością przyjmowali, co? Grabież swojego majątku. Ha. Co? Ja się całe życie trudziłem, teraz mimo coś to ukraść? No to chyba se kupię karabin. I będę tego pilnował. Nie tak. Radość występuje w Jezusie z każdej sytuacji. W każdej. Co czynić, Panie? Koryntian pierwszy. Otwórzmy. Pierwszy Koryntian i piąty rozdział. Szósty, siódmy werset. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na waszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. A więc to, co powiedziałem wcześniej, jest adekwatne do tego, co teraz żeśmy co uczynili. Usunąć stare pragnienia, usunąć stary kwas, usunąć starego Henryka, starego Stasia ze swojego życia. Bo jeśli tego nie uczynimy, to nie zrobimy miejsca dla nowego człowieka, za którego Chrystus zmarł, który został stworzony dobrze. To jest dla nas dobra informacja. I drugi Koryntian, piąty rozdział. Wiecie, do wieczora mówi, zresztą mnie znacie z tej cechy, ale Słowo Boże jest piękne. Drugi rozdział, piąty rozdział znowu i dowiemy się tu, czytając od piątego wersetu. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Amen? Przysposobił nas do tego, abyśmy mogli usunąć stary kwas. Dał nam rękojmię, jaką jest duch. Ciało nic nie pomaga. Słowo, które do was głosiłem, jest co? Jest duchem i żywotem. Amen? Dalej. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Amen? Wiedza doprowadzi nas do oglądania, a wiara doprowadzi nas do pielgrzymki, która kończy się spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Amen. Moi kochani, cecha chodzenia w wierze, bo to jest istotą tego, o czym żeśmy mówili. Cecha chodzenia w wierze, jaka ona jest? Pierwszy Koryntian, 15 rozdział i przeczytamy dwa wersety. I to będzie koniec na temat pierwszego fundamentu. Cecha chodzenia w wierze. 15 rozdział, 10 werset 11. Ale z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. A więc tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy z łaski. Nie z naszego intelektu, nie z naszej wiedzy, nie tego, czego żeśmy się nauczyli z teologii. Dobrze się jest uczyć teologii, ale z tego nie jesteśmy. Jesteśmy z łaski Bożej. I teraz dalej czytamy. Z łaska Jego okazała mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest nade mną. A więc musimy pilnować tego, żeby łaska Boża nad nami pracowała i wtedy odwrócimy tą myśl, daleko więcej będziemy dla Boga pracowali niż do tej pory pracujemy. Amen? To łaska Boża pracuje. To nie wiedza. To nie nasze umiejętności. To kiedy wołamy do Boga w modlitwie, otrzymujemy łaskę. Dokonujemy pewnych rzeczy. I to się dzieje ponad to, czym byliśmy w starym człowieku. A więc łaska ma wielki udział w rozmnażaniu talentów. Bóg wykorzystał talent Pawła. Stał się apostołem pogan. Stał się apostołem tych, którzy wymyślili filozofię. A jednak wielu z nich przekonał. I teraz najważniejszy werset. A więc najważniejszy werset, który jeśli rozważymy głęboko, to będziemy wiedzieli, że jesteśmy we wierze. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadam i tak uwierzyliśmy. Moi kochani, on tam wcześniej mówił o apostołach, wcześniej mówił o przyjaciołach w Jerozolimie. A cechą wspólną jest to, czy my, czy oni to tak samo opowiadamy Ewangelię. Nie wymyślamy nic nowego. To jest cechą łaski. Amen? Zapamiętajmy to. Że opowiadamy tak samo, jak opowiadał Chrystus. Tak samo opowiadamy, jak opowiadał Paweł, Piotr, Jakub. Jak wielu apostołów średniowiecznych. Opowiadamy tak samo. Nie nowe objawienie, ale łaska musi być nad nami, abyśmy opowiadali tak samo. Bo nasz intelekt zwraca się przeciwko nam. I teraz, moi kochani, wiedza. Drugi fundament, wiedza. 1 Koryntian, 8 rozdział. Od pierwszego wersetu, 3 wersety. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiem, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Moi kochani, chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj nie jest to przetłumaczone dosłownie. A więc dosłowne tłumaczenie jest takie, bo jeśli byśmy poznawali Boga i miałoby to nas nadymać, to Bóg by nam nie dał się co poznać, ponieważ to by było, skutkowałoby naszym upadkiem. A więc tutaj zamiast poznania jest troszeczkę inaczej. Drugie tłumaczenie Biblii Tysiąclecia bardzo dobrze oddaje to, ten temat, o którym chcę mówić, a więc o wiedzy. I 8 rozdział od 1 wersetu. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę, lecz wiedza wbija w pychę. Można to sprawdzić. To Biblia Tysiąclecia, drugie wydanie. Wiedza wbija w co? W pychę. Czy wszystkich? Czy wszystkich uczonych Biblia, czy wszystkich uczonych wiedza wbija w pychę? Nie. Mam z wieloma uczonymi nowotestamentowymi do czynienia, którzy się uczą. Bo uczony w piśmie wie wszystko, a uczeń, który jest uczonym w piśmie, nadal się uczy. I mam takich znajomych, którzy świetnie znają Słowo Boże, świetnie je wykładają i warto ich posłuchać, ale mają taką cechę i zresztą moi bracia, z którymi tutaj jestem również starszym, to taki człowiek umie powiedzieć, nie wiem tego, zbadam to, ale macie rację. Uczony w piśmie wie najlepiej. Ten, który buduje na wiedzy. Przecież on wie. Nie wiem, czy teraz rozumiecie, prawda, mój wywód. I teraz drugi werset już przeczytam z warszawskiej. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należy poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. I teraz moglibyśmy wywieść, prawda, co to jest miłość. Bo też żeśmy tu słyszeli wiele o miłości, która gdzieś tam w naszym intelekcie się rozpływa. Ale prawdziwa miłość, o której mówi Jezus, to jest co? Kto mnie miłuje, to przestrzega moich przykazań. Ewangelia Jana jest cała tych wskazówek. List Jana jest również wskazówką. A to jest przykazanie od początku. Kto mnie miłuje, wykonuje moje słowo. A więc jest to adekwatne do tego, co na początku żeśmy czytali o pierwszym fundamencie. To się tak ma. Oczywiście, że jeszcze jest wiele innych miłości. Agape, fileo. One w nas występują. Ale jeśli my wyrażamy miłość do Boga, to wyrażamy ją w posłuszeństwie Jego słowu. To jest tak, jak moje dziecko mówi, tato, ja cię kocham, chociaż one są już dzisiaj duże. Ale robi odwrotnie to, co mu mówię. No to czy ja, będąc logicznym człowiekiem, powiem, no tak, synu, ty mnie miłujesz. Kiedyś, za moich czasów, jakbym go gwizdnął, to by dopiero zobaczył, prawda, ojcowską rękę karania, o którym też Boże Słowo mówi. To dzisiaj tylko świat, prawda, jest tak mądry w swoim poznaniu, ale tego nie będę komentował. Co powoduje pycha? Pierwszy Samuela, 8 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 8 rozdział. A więc czytaliśmy o pysze, można to, ja już trochę się spieszę, o pysze. Pycha powoduje w pewnym momencie coś, co opisane jest w pierwszej księdze Samuela. Jeszcze wiele innych rzeczy, ale mogłoby nam czasu nie starczyć. Pierwsza księga Samuela, 8 rozdział, kiedy byśmy otwarli. Są tu synowie Heliego wymienieni. O nich można wiele złych rzeczy powiedzieć, ale tylko sobie przeczytamy. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie, lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Ganiali raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Prawda? Nic ująć, nic dodać. Przyjrzyjmy się dzisiaj nowożytnym, prawda, pastorom, kaznodziejom. Ja nie mówię, że do wszystkich. Nie jak tu przyjedzie, powie świetlane kazanie, ale gdybyśmy tak z 3 miesiące z nim pobyli, tak jak lud izraelski pobył z synami Heliego, jeszcze gorsze rzeczy są gdzie indziej zapisane, co robili. Ale to powoduje pycha. Naginanie prawa powoduje pycha. List do Rzymian to takie nowotestamentowe otwarcie, ja myślę, że strasznej rzeczy, o której też żeśmy dzisiaj tu już troszeczkę powiedzieli. Pierwszy rozdział listu do Rzymian i tylko będę chciał na jedną rzecz zwrócić wam, moi bracia i siostry, uwagę, co może pycha powodować. I otwórzmy sobie list do Rzymian i pierwszy rozdział 18 do 24 wersetu. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, nieprawości ludzi, którzy też nieprawość tłumią prawdę. Naginanie prawa przez synów Heliego było tłumieniem prawdy. Prawdy, którą jest prawda o Bogu, prawdy, którą jest prawo Boże. I teraz tutaj w liście do Rzymian Paweł wyjaśnia, co dzieje się w naszym wnętrzu, jeśli to czynimy. I teraz tutaj Słowo Boże wydaje świadectwo, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to, co objawił. No poganom, tak jak powiedziałem, gdzieś tam na Papui Nowej Gwinei nie objawił. Ale to tyczy się ludzi, którym Bóg co? Objawił to. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli. To nie jest tak, że nagle, prawda, kiedy staną przed Bogiem ze swoją wiedzą, powiedzą, o, teraz wierzę. Tak jak powiedział tutaj Panu Jezusowi, zapomniałem imienia, Tomasz, tak. Och. Ale Bóg im to objawił. To jest napisane, że Bóg im to objawił, ale zobaczmy teraz efekt tego objawienia. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Bóg im nawet moc objawił, prawda? Moc tego wszystkiego, moc twórczą. Wszystko to, co byłoby potrzebne, bo Bóg im to objawił. Chociaż tutaj jest taki zwrot, Jego niewidzialna istota to zrobiła. A oni by chcieli widzieć. To, co ja bym chciał, to jest zupełnie inna rzecz, w co i do czego przekonuje mnie Słowo Boże. Ja tak zawsze mówię, gdybym ja, wiecie, chciał moje marzenia spełnić i za nie by zamykano, to ja mam dożywocie na 100%. Ale bardzo mało z tego, co ja marzę, się wypełniło. Bo chyba Bóg chce, abym miał z Nim społeczność, a ja też chcę być z Bogiem. Ja raduję się tym, jak Zacheusz, że będę kiedyś z Jezusem Chrystusem. I moje chcenie jest nieistotne, nieważne, mało znaczące. Dlatego, że poznawszy Boga, nie imiłowali Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnili Go w myślach swoich, a ich nierozumne serca pogrążyły się w ciemności. A więc myśli, a serce rozumne, to niedawno mieliśmy na ten temat wykład. Serca pogrążają się w ciemności. Wracają ci ludzie do świata. Powołują się na swoją wiedzę. Znikczemniają w umyśle tą prostą Ewangelię, która mogłaby ich zbawić. Wiedzą lepiej. Przecież dzisiaj w XXI wieku nie stwarza się nowych objawień na bazie Słowa Bożego? Ja się przeraziłem, jak jeden z takich zacnych kaznodziei powiedział, że Pan Jezus powiedział, że jeszcze nie mogę wam powiedzieć tego, prawda, bo byście się zgorszyli. I zaczyna budować nową Ewangelię. To, czego Pan Jezus nie mógł powiedzieć swoim uczniom, to kiedy dotknął ich Duch Święty, to w nauce apostolskiej apostołowie objawili. Wszystko. Amen. Koniec. Nic nowego. Nic z tych rzeczy, które dzisiaj oglądamy. Powymieniałbym je, ale wy dobrze wiecie, o co chodzi. Kościół się zmienia ku złemu, ale nie Kościół Chrystusa. Ten, który tylko bazuje na wiedzy. I teraz, moi kochani, serce. Niech nasze serce nie pogrąża się w ciemności tego świata, ale niech światłość, którą jest Jezus Chrystus, je oświeca. Amen. To serce musi być oświetlone przez moc Ducha Świętego, przez Słowo, w które wierzymy, bo wtedy budujemy w Jezusie Chrystusie. Kto to taki? Kto to taki, który tak czyni? I jakie on ma pragnienia? Ewangelia Łukasza, kiedy byśmy otwarli Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział. Siódmy do dziewiątego wersetu. I tutaj jest podany kolejny przykład. I usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został zmartwychwzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć. Któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy? I pragnął go widzieć. Pragnął go widzieć tak, jak pragnął go widzieć Zacheusz. Ale finał Zacheusza, a finał Heroda to dwie różne rzeczy. Wiemy, jak się skończyło Herod. Kazał mówić w Dziejach Apostolskich, co? Nieludzki to głos, ale Boży. I w tym momencie, co został przez Boga ukarany. A ilu dzisiaj mówi ja, w ilu wybrzmiewa oświadczeniach, nawet z kazalnicy, ja wiem, ja to zbadałem, ja jestem o tym przekonany i tak dalej, i tak dalej. Kto to taki, którzy mówią bez przerwy ja? I jaki owoc wydają? Ewangelia Jana, kiedy byśmy otwarli 5 rozdział. I 37, 39 werset. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają, co? Świadectwo o mnie. A więc widzicie, że ci niepozytywni uczeni w piśmie, ja nie mówię o funkcji, ja mówię o nas, jako uczonych w piśmie, bo dzisiaj tysiące ludzi jest uczonymi w piśmie, wiedzą lepiej. Słowo Boże nic więcej nie robi, tylko składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. A oni go zwyciężyli przez krew baranka i słowo, co? Świadectwa. Tyle. Bez komentarza. Druga królewska. I powoli będziemy do skutku dochodzili tego, co oni zrobili. Druga królewska, 17 rozdział. Ósmy, dziewiąty werset. A postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. No, skutkiem takiego postępowania wiedzy jest to, że upodabniamy się do tego świata. Słowo Boże mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Ale czyż nie mamy tutaj dowodu, Słowie Bożym, że Izraelici upodabniali się do tego świata? Bóg mówi, nie będziecie, co, sprzęgnięci z narodami pogańskimi. Nie będziecie mordować własnych dzieci. Nie będziecie ich składać w ofierze. Nie będziecie kłaniać się bałwanom. A oni to robili. A nie wiedzieli? Nie znali Boga Izraela? Nie widzieli Jego chwały? Kiedy Salomon wybudował świątynię? Co się stało? I teraz, prawda, kolejny skutek. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwie o Panu. Bogu swoim pobudowali sobie świątynki na wzgórzach, we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej, aż do grodu warownego. I tak dalej, kiedy byśmy to czytali, a więc widzimy, że no zmienili, prawda, sposób oddawania czci Bogu. Włożyli go w panteon. Ten, który mieli w sercach ich praojcowie jeszcze za rzeką, jak mówi w innym miejscu świadectwo. Czy my dzisiaj tego nie robimy? A ekumenia? A piękne, prawda, uwielbienia, to wszystko dzisiaj jest cudowne. Pastor, który ma dzisiaj 101 lat prawie, znacie go, opowiadał mi kiedyś coś takiego, że był w Australii na pięknym uwielbieniu. Wszystko było cudownie, wszystko, lampy świeciły. Ludzie podnosili rękę. I wyszedł mały chłopak, powiedział, mnie tu nie ma. Tak mówi Bóg. Pozornie wszystko było dobrze. Ale mnie tu nie ma. Pielgrzymujemy w zmysłach albo w wierze w słowo. Abyśmy się nad tym, moi bracia i siostry, zastanowili. Chodzenia, cecha, jedna z cech chodzenia w wierze. Drugi Tymoteusza. Drugi Tymoteusza. Nie mogę znaleźć, ale jest. W drugim Tymoteusza, w czwartym. No to Tesaloniczan. Okulary sobie ubiorę. To jest tak. W czwartym rozdziale. Skutkiem, w pewnym momencie, kiedy chodzimy w wiedzy, ja nie mówię, że zawsze, ale może tak być, taki skutek. Czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, trzeci werset. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ha! Ile to każdy z nas doznał pewnych obelg, kiedy mówił o zdrowej nauce? Mam wam powymieniać te elementy zdrowej nauki? Chyba wszyscy je wiecie, bo ten, który głosi Słowo Boże w prawdzie, tak jak Paweł powiedział, prawda, że i ci mieli tą samą Ewangelię. Ile razy doznał? No ty chyba przesadzasz. Ty jesteś fundamentalistą. Ty jesteś tym, który nas chce z powrotem w zakon wepchać. Etc., etc. Ale to są cechy nie ścierpienia zdrowej nauki. I teraz druga cecha, która występuje dziś w XXI wieku, to kolejne sekwencje tego wersetu. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co uchołe chce. Widzicie? To jest owoc. Żądni tego, co uchołe chce. To owoc wiary. Skąd tyle kościołów się nabrało? Skąd się tyle zgromadzeń wzięło? Paweł kieruje nas, że głosił tą samą Ewangelię. Powiedzcie mi, jeśli by była głoszona ta sama Ewangelia i jeśli byśmy wszyscy kierowali się Duchem Świętym, a Biblia mówi, co? Dążcie do jedności ducha. To potrzeba nazwy? Potrzeba rozróżnienia? Potrzeba naśladować Jezusa, nic więcej. Trzeba wypisywać jakieś preambuły. Bo świat zauważy, świat będzie widział, że wesprzesz tego, że pomożesz temu. Co z tego, że wyjdziesz tu i powiesz coś pięknego, akademickiego? Amen. Ale jeśli za tym nie idzie czyn, to jest koniec. Jakuba list sobie poczytajcie. Przeszli, przejrzeli się w Słowie Bożym, poszli dalej, nic nie zrobili. Hebrajczyków 12 rozdział, już kończę. Kiedybyśmy otwarli, wiecie, tak wiele wersetów pominąłem, bo czas jest nieubłagalny. Hebrajczyków 12 rozdział. I trzy pierwsze wersety. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Taka rzeczywistość jest, moi kochani, dzisiaj, jak rzeczywistość za czasów Pawła. Żebyśmy to sobie zapamiętali. Przeto i my, prawda, mamy tych samych świadków. Obłok, on jest. I teraz tu jest wskazanie na to, abyśmy budowali pierwszy fundament. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Amen. Ciężar mamy na Jezusa złożyć. Jezus nam ku dobremu wspomoże. Wszelki grzech. Nie tak, że, prawda, cudzołożę, za każdym razem. Składamy go, a Jezus go przebacza. I co mówi? Idź i nie grzesz więcej. Abyśmy to pamiętali. Ciężar, który mamy, ciężar życia, każdy go z nas ma. Ale jeśli jesteśmy w Jezusie, jesteśmy w stanie budować budowlę Bożą. Lepszą, trochę lepszą, ale zawsze Bożą. Patrząc na Jezusa, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Jezus nie doznał radości, ale Zacheusz doznał radości. I bracie i siostro, każdy z nas, kiedy zwyciężamy grzech, kiedy zwyciężamy trudności, doznajemy radości w Jezusie Chrystusie. Amen? Nie można tego nie ominąć, ale Jezus tego nie doznał, ale teraz doznaje, cieszy się swoim dziełem. I tego wam życzę. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wiele sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Amen? Abyśmy nie upadali na duchu, będąc czasami utrudzeni. Niech Pan nam błogosławi i niech Duch Święty wspomaga nas w budowaniu tego pierwszego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus. Nie krytykuję tutaj teologii, ale wiem, że nieumiejętnie wykorzystana wiedza doprowadzi nas do drugiego fundamentu. A kiedy dojdą doświadczenia, to ten fundament się na nic nie zda. Życzę wam wszystkim, abyśmy byli zachowani w tym pierwszym fundamencie. Amen.